Chwała Bogu, bracia i siostry, a także wszyscy, którzy oglądacie w tej chwili transmisję na żywo z naszego kościoła zboru Agape w Lubartowie. Witam także zborowników, którzy może są gdzieś tam online, a także wszystkich ludzi, którzy będą może odsłuchiwali sobie to słowo w jakimś tam późniejszym czasie. Łaska wam i pokój od Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dzisiejsze nasze nabożeństwo, spotkanie, jest nas właściwie kilka osób. Oficjalnie odwołaliśmy nasze nabożeństwo, ale zdecydowaliśmy się przyjść z żoną. Tu jeszcze jest kilka osób, by oddać Bogu chwałę i też by przekazać słowo za pomocą właśnie transmisji wideo, czy też za pomocą nagrania, które potem będzie umieszczone na stronie internetowej naszego kościoła. Chociaż w naszej społeczności liczba osób gromadzących się zwykle nie przekracza 50 osób i początkowo planowaliśmy oficjalnie nie odwoływać naszego spotkania, to jednak po apelu premiera, ale także prośbie naszego biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, brata Marka Kamińskiego, zdecydowałem, że oficjalnie nabożeństwo zawiesimy i poddamy się tej prośbie władz sanitarnych. Kochani, chcę powiedzieć jedno, że Bóg jest tam ten sam wczoraj i dzisiaj na wieki. Jemu oddajemy chwałę, Jemu wierzymy. Powiem tylko, że tak na co dzień, czy co niedziela nie prowadzimy transmisji online, jest ich wiele do wyboru, ale ponieważ właściwie nasi bracia i siostry dzisiaj nie wszyscy będą, chcemy, żeby mieli możliwość też w jakiś sposób uczestniczyć i nie tylko gdzieś tam skądś brać słowo, ale również z naszej społeczności. A wierzę, że Bóg również mnie, że nam dał również słowo na ten czas. Kochani, kilka takich stwierdzeń na początek i pytań. Co wiemy? Co na pewno wiemy z Bożego Słowa, co jest pewne w tym trudnym czasie? Po pierwsze, wiemy, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. Amen. On się nie zmienia. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Nie jest niczym zaskoczony, nie zmienił się. Mamy Boże obietnice, które mówią, że Jego łaska każdego poranku objawia się na nowo również dzisiaj. Jest dla nas łaska. Następna rzecz, którą na pewno wiemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą tak, jak i miał. Amen. Że On jest alfą i omegą, On jest początkiem i końcem, On jest zwycięzcą, On jest Panem wszystkiego i nie jest niczym zaskoczony. To jest następna rzecz. Następna rzecz, słowo, które jest pewne, które pochodzi z Biblii, że ten, który w was jest, jak jest napisane, jest większy niż ten, który jest na świecie. Pamiętamy, że jeśli przyjęliśmy Jezusa, On jest większy niż ten, który jest w świecie. To jest pewne. Następna pewna rzecz, która pochodzi z Bożego Słowa, jest pewna jak to, że słońce dzisiaj świeci, a pięknie świeci, to, że Jezus Chrystus poniósł na sobie nasze winy na krzyż, ale również napisane jest w żywiu nasze niemoce i choroby, a więc również wszelkie choroby, a niezależnie od pochodzenia, jakie mają te choroby, a więc również koronawirusa, którego dzisiaj, przed którym ludzie się bronią, którego się boją, którego jest ogłoszona pandemia. Jezus jest większy niż koronawirus. Amen. Kochani, ale z drugiej strony jesteśmy w sytuacji, nie tylko my, bo nie tylko Kościół w Lubartowie, ale ludzie nie tylko w kraju, ale nawet na całym świecie, w której właściwie nigdy nie byliśmy. Epidemia, czy w tej dzisiaj jest ogłoszona pandemia, właściwie ogarnia wiele kontynentów. Życie zamarło i kochani, wiem to, że nabożeństwa są również odwołane czy zawieszone w wielu miejscach. Wczoraj do mnie dzwonił mój przyjaciel Piotr Cabaj z Norwegii, jeśli jesteś, to Cię pozdrawiam. Tam są również zawieszone, odwołane spotkania. Czytałem też komunikaty brata Sydneya Watsona na Facebooku, że również w Stanach większe kościoły też zamykają, a więc to jest coś powszechnego. Nie jesteśmy jacyś jedyni, że tak się akurat stało. Życie, można powiedzieć, zamiera, więc sytuacja jest poważna. Ale co wiemy, jak ja na to patrzę, ponieważ też wiem, że różni pastorzy, różni ludzie wierzący do tego podchodzili, jak podporządkować się, nie podporządkować się. Wierzę, że to na pewno nie jest atak na Kościół, w sensie atak jakichś polityków, czy jakieś zabronienie. Dlatego, że my możemy wyznawać imię Jezusa Chrystusa. To jest tylko z powodów epidemiologicznych, czy innych porządkowych. Wskazane jest, aby większe zgromadzenia po prostu się nie odbywały. Ja myślę, bracia i siostry, że to, co się w tym momencie stało, tak jak wczoraj rozmawialiśmy z Danusią, to jest cios w religię. Cios w religię. Nie wiem, czy rozumiecie. Cios w religię. Nagle się okazuje, że ludzie są pozbawieni swoich rytuałów. Nie ma kto. Nie mogę pójść na niedzielne nabożeństwo, nie mogę robić tego, co zwykle robię. Ale kochani, spokojnie. Kościół to nie jest budynek, kościół to nie jest tylko niedzielne nabożeństwo. Bóg nie jest tym zaskoczony. Więc mówię, jest to dla ludzi, niektórych religijnych ludzi jest to cios w ich religię, ponieważ nie mogą wykonywać rytuałów. Ale widocznie Bóg aż tak bardzo nie jest tymi rytuałami zainteresowany. Ja jednak myślę, bracia i siostry, kochani, że większość z nas, większość wierzących, kościołów, organizacji została jednak zaskoczona takim, a nie innym obrotem sprawy. To znaczy mam na myśli to, że właśnie gdzieś ta pandemia, gdzieś to wszystko się zbliży, że życie zostanie sparaliżowane, że zostaną nałożone takie obostrzenia, że nie będzie można się z takich, a nie innych względów gromadzić. Myślę, że większość ludzi została, mówię tutaj nawet o wierzących, zaskoczona. A było tak, powiem tak, było wiele planów. Ludzie wierzący mieli tak wiele planów. Tak wiele planowaliśmy różnych rzeczy, które miały się wydarzyć. Różne konferencje, zjazdy. No, my sami planowaliśmy, byliśmy uczestnikami, planowaliśmy wziąć udział w czasie przełomu, na który tutaj jeszcze zostały jakieś dwa bilety, które miały się odbyć wczoraj z Jakubem Kamińskim w Lublinie, ale nie odbył się, chociaż jeszcze tydzień temu sam przekazywałem informację, że prawdopodobnie się odbędzie, ale mówiliśmy, zobaczymy, jak to wyjdzie. I co ciekawe, chcę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten czas przełomu, to ja sam, jak wczoraj obliczałem, udało mi się, wyobraźcie sobie, zaprosić, ja osobiście 14 osób, udało mi się zaprosić, te osoby by przyszły. Ale Bóg miał inny plan. Myślę, że kościoły planowały różne rzeczy. Bóg jednak stanął naprzeciwko tych planów. I powiem tak, miałem kiedyś pastora, który zawsze mówił, no spotkamy się, jeśli Pan pozwoli, spotkamy się w niedzielę. I mam taki braci, który mówi, jeśli Bóg nam pozwoli, spotkamy się w niedzielę. Jeśli Bóg pozwoli, jedna siostra mówi, jak dożyję, to spotkamy się w środę, spotkamy się w niedzielę. Ktoś powiedział, no ale po co tak mówisz? No i okazuje się, że w tą niedzielę Pan nie pozwolił się wielu spotkać. Ja myślę, że dzisiaj, kochani, z większą pokorą podchodzimy do listu świętego Jakuba, kto mówi, że takie przechwałki są złe, którzy się chełpicie, mówimy, że pójdziemy do tego i tego miasta, będziemy czerpali zyski, będziemy ciągnęli, prowadzili handel. Mówi, jeśli Pan zechce, zrobimy to lub owo, bo parą jesteście. Więc myślę, że z większą pokorą podchodzimy do tych planów. I kiedy tak myślę o sobie, to muszę Wam powiedzieć, że zastanawiam się, że ja tak właśnie zastanawiałem się, że nie miałem większych planów. Ani nasz Kościół nie miał jakichś specjalnych planów, może poza tym, żeby włączyć się w ten czas przełomu. No mieliśmy plan po prostu służyć Bogu, szukać Go, pracować. Ja też ze względów rodzinnych nie miałem jakichś większych planów. No właściwie jedyne plany, które żeśmy mieli, mówię, poza służeniem Panu, pracą, czy nawet wakacji żeśmy nie planowali, tak wyszło, no planowaliśmy wyjazd do Izraela. No ale wiadomo z różnych względów, że to jest pod bardzo wielkim znakiem zapytania, praktycznie raczej chyba się nie odbędzie. Ale co ciekawe, chcę Wam coś, kochani, powiedzieć, bo właśnie przypomniało mi się wczoraj, kiedy o tym myślałem, o tych moich planach i wyjeździe do Izraela, że już kiedyś w roku 1996 również planowałem wyjazd do Izraela. Byłem zaproszony na konferencję chrześcijańską, która była wtedy organizowana przez świętej pamięci też brata Kazimierza Murantego. Miałem zaproszenie, już wiza, wtedy jeszcze wizy były, bilet kupiony. I to był jeden z takich bardziej mocnych, obfitszych czasów w życiu Kościoła w Lubartowie, a także w moim życiu. No ci, którzy, jeśli oglądacie mnie, ci, którzy byliście wtedy w zborze w Lubartowie, pamiętacie, jak to było. To był naprawdę taki tłusty czas Bożej obecności. I tydzień przed tym wyjazdem, kiedy miałem wyjechać do Izraela, złamałem nogę. No i oczywiście nie pojechałem, ktoś inny pojechał na moje miejsce. A ja miałem 6 tygodni kwarantanny w gipsie. Ale chcę, kochani, co Wam chcę powiedzieć? To był najlepszy albo jeden z najlepszych czasów z Bogiem w moim życiu. Potem kiedyś dałem świadectwo ludzie, którzy przyjeżdżali, kiedy to mówiłem, mówią, no nie pojechał biedny do Izraela, pukali się w głowę. Tak, najlepszy czas. Ale oni nie wiedzą, tak było. Wtedy nie było jeszcze internetu, nie było telefonów komórkowych, nie miałem telefonu komórkowego, komputera, telewizora, nic nie było. Miałem tylko Biblię, samouczek do języka angielskiego, magnetofon z pieśniami z uwielbienia, które żeśmy mieli w zborze, parę kaset uwielbiających, to wszystko. I obecność Bożą. I to była najlepsza kwarantanna w moim życiu. Chcę Ci powiedzieć, drogi przyjacielu, bracie i siostro, jeśli dobrze wykorzystasz ten czas, to ta kwarantanna może być najlepszym czasem w Twoim życiu. Ja wierzę więcej, że ta kwarantanna to może być też najlepszy czas w życiu Kościoła z Bogiem. Bo mówię, Kościół to nie jest tylko budynek i niedzielne nabożeństwo. Jeśli pozwolimy, by Bóg naprawdę do nas mówił. I tak zastanawiałem się, słuchajcie, próbowałem się zastanawiać, ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg nie czyni innego, zanim, jeśli nie objawi tego swoim sługom, prorokom. Wiele słów proroczych na różne tematy słyszeliśmy, czy są one gdzieś publikowane. I zastanawiam się, czy gdzieś w kręgach ludzi wierzących w Kościele było jakieś proroctwa na temat czegoś takiego, na temat takiego dnia, który przyjdzie, że będzie wszystko zamknięte, wszystko stanie. Jakoś mnie to umknęło, powiem szczerze, nie wiem, może były. No, wczoraj co prawda, ale ja miałem na myśli proroctwo, zanim w ogóle się zaczęła ta pandemia, a nie teraz, w tym czasie. Słyszałem co prawda wczoraj proroctwo TB Joshua, że być może ta pandemia skończy się 27 marca, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Ale ja nie słyszałem takiego proroctwa. Chyba jeśli było, to dajcie mi znać. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że słyszałem proroctwo, właściwie to nie proroctwo, tylko taką przepowiednię zwykłą, analityczną, którą w 2012 roku gdzieś opublikował Mariusz Max Kolonko w jednym z swoich programów. I możecie sobie to wygooglać, znaleźć w internecie. On po prostu powtarzał prognozy pewnych analityków, że do roku 2030 na świecie przyjdzie ogólnoświatowa epidemia, która w wielu zakątkach globu, w różnych miejscach zabije wiele milionów osób. Także mówię, że nie będzie na przykład trzeciej wojny światowej, ale będzie coś takiego. Także te rzeczy gdzieś tam się pojawiały. To można sobie sprawdzić gdzieś tam w internecie. Ale kochani, przejdźmy do Bożego Słowa konkretnie, ponieważ je chcemy rozważyć i mam też coś na sercu. Po pierwsze, Jezus jest alfą i omegą. On jest zwycięzcą, on jest w stanie zatrzymać tego koronawirusa i tą całą pandemię. Mamy wiele Bożych obietnic, chociażby chyba najbardziej charakterystyczna w Biblii to Psalm 91, który mówi, że kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją Twoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. No chociażby te słowa, które są wierne i prawdziwe. Wierzymy, że one są wierne, prawdziwe, podobne jak obietnice z Psalmu 27, które wyśpiewaliśmy dla Was kilka minut temu, które sprawdziliśmy na swoim ciele, że kiedy napadną na mnie złoczyńcy, by pożreć moje ciało, wirusy są też tymi złoczyńcami, potknął się i upadną, tak mówi Boże Słowo. Ale drodzy, wszystkie Boże obietnice są warunkowe, mają swoje warunki. I tak samo w tym Psalmie 91 możemy myśleć, no owszem, plaga nie zbliży się do namiotu Twego, nie zbliży, nie dosięgnie Cię nic złego. Ale po pierwsze są pewne warunki. Pierwszy werset mówi, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. A więc musimy tam mieszkać, to jest jedna rzecz. No a jeszcze inna to ta, że ta końcowa, że plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Więc obietnica jest dla naszego namiotu, czyli miejsca, którym powinniśmy być, nasz namiot. Jeżeli wychodzimy poza nasz namiot, to już jest co innego. Zwróćcie na to uwagę. Ja rozumiem, jak nasz namiot to jest pewne miejsce Bożej woli dla nas. Miejsce, które Bóg dla nas przeznaczył. Jeżeli wychodzimy spod tego miejsca, to się narażamy na pewne rzeczy. Musimy to wiedzieć, dlatego żebyśmy nie stosowali tych Bożych obietnic, tego Psalmu 91, na przykład jak takiej maseczki antywirusowej. Po prostu sobie założymy i myślimy, że te obietnice będą działały. Kochani, mamy także w naszym życiu chrześcijańskim wiele świadectw. No chociażby chyba to najbardziej znane świadectwo męża Bożego G. Lake'a, który pomagał ludziom właśnie podczas zarazy, dżumy, gdzieś tam w Afryce, grzebał ludzi i wierzył, że życie Jezusa, życie Boże, które jest w nim, ono zwycięża te wszystkie śmiertelne, tam były konkretnie wirusy dżumy. On w to wierzył, rzeczywiście nic go nie dotknęło. I nawet potem, kiedy zrobiono doświadczenie, że pylwocina człowieka zarażonego dżumą, kiedy zetknęła się z jego skórą pod mikroskopem, to te wirusy rzeczywiście na skutek wiary tego człowieka ginęły. Ale ten człowiek był misjonarzem, był tam rzeczywiście, by usługiwać. Ale drodzy, z drugiej strony, musimy też wiedzieć o tym, że w Wuhan zarazili się również wierzący. Również pastorzy, również wierzący w Wuhan zarazili się tym koronawirusem. Musimy wiedzieć, że we Włoszech, w tej fatalnej sytuacji, w tym kraju, koronawirusem zarazili się również ludzie wierzący. Wiem to akurat z informacji od jednego z braci, który jest pastorem i ma rodzinę we Włoszech, że tam również ludzie wierzący, którzy byli na konferencji chrześcijańskiej dużej, zarazili się. Niektórzy są osoby nawet, które zmarły. Tam po prostu nie przestrzegano pewnych reguł i tak jak to społeczeństwo właśnie dosyć luźno podchodzono do zasad higieny, a więc niestety jest taka druga strona tego medalu, można powiedzieć. Drodzy, wierzymy w Boże obietnice, wierzymy w Bożą ochronę, ale napisane jest, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha trzeźwego myślenia, ducha trzeźwego umysłu. Co to oznacza? Więc chociaż wierzymy w Boże obietnice, w Bożą ochronę, chociaż na przykład jest Boża obietnica, że gdy będziesz szedł przez ogień, nie spłoniesz. To jest Boża obietnica. Nie będziemy specjalnie wchodzili w ogień, czy udowadniali tego, na przykład tutaj mamy kominek, otwierając kominek i wkładając tam rękę, żeby zobaczyć, czy się nie spaliła. Nie będziemy pić nic trującego, chociaż mamy obietnicę, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Nie będziemy pić specjalnie trucizny, nie będziemy specjalnie brać wężów do ręki, żeby sprawdzać, czy to jest prawda. I nie będziemy niepotrzebnie, mówię, poza naszym namiotem narażać się na działanie wirusów gdzieś tam w miejscu niepotrzebnie dla nas. Bóg dał nam też ducha trzeźwego myślenia, ale wierzę, bracia i siostry, jestem przekonany, że jeśli rzeczywiście doszłoby do jakiegoś zarażenia, czy nawet przyszłyby jakieś komplikacji, mamy przywilej i prawo modlić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa o uzdrowienie. Amen. Amen. Mamy taki przywilej. Ale kochani, chciałbym przekazać teraz na koniec słowo, które do mnie Bóg przemówił konkretnie do tej sytuacji. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest pewnie sporo takich transmisji. Wielu ludzi przekazuje jakieś różne słowo nawet do kościoła w tej sytuacji. A do mnie konkretnie Bóg w tej sytuacji przemówił, czy skojarzyło mi się to ze słowem, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej i w rozdziale 12. Jest to Księga Wyjścia, Księga Eksodus. Jest to rozdział o pasrze, czyli o historii, kiedy to Bóg wyprowadzał swój naród izraelski z Egiptu i postanowił zabić wszystkich pierworodnych w Egipcie. Nie będziemy tego oczywiście czytać, bo możecie sobie to wszystko przeczytać i całą tą historię zapewne słuchający znają. Ale dlaczego kojarzy mi się, dlaczego mi się to ta historia szczególnie nasuwa i kojarzy mi się z tym, co jest dzisiaj? Otóż dzisiaj właściwie w naszym kraju jest akcja, nie tylko w kraju, ale w kościołach, akcja zostań w domu, tak? To jest taka akcja, słuszna zresztą, zostań w domu. I można powiedzieć, że wtedy była to podobna akcja podczas właśnie tej plagi, która miała przejść przez Egipt, gdy miał przejść niszczyciel i kiedy miał zabić wszystkich pierworodnych. W 22 wiersu czytamy, może 21 przeczytamy, 22. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie. Pomażcie nadproże i oba odrzwia krow krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. To była również akcja zostań w domu wtedy. Mieli zostać w domu. Nie wychodźcie, niech nikt nie wychodzi z drzwi swego domu aż do rana. Ja myślę, bracia i siostry, że jest to pewien, chociaż świeci słońce w tym momencie, jest to pewien czas ciemności. I rzeczywiście powinniśmy się tutaj podporządkować zaleceniom władz, ale wierzę, że chodzi tutaj o coś zupełnie daleko więcej w tym wszystkim. Co nas uczy ta historia, która wtedy się zdarzyła, a która ma odniesienie do nas dzisiaj? Napisane jest, że to wszystko, co zdarzyło się kiedyś, jest napisane dla naszego pouczenia, którzy żyjemy u kresu wieków. A więc ta historia ma dla nas duchowe znaczenie. Przede wszystkim, kto wychodził z domu, nie mógł liczyć na ochronę. Taka jest prawda. Kto wychodził z domu, nie mógł liczyć na ochronę. Ochrony zapewniały tam dwie rzeczy tak naprawdę w tej historii. I czytamy, jakie to były rzeczy. 12-13 rozdział, werset mówi: tej nocy przejdę przez ziemię egipską, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Pierwszą rzeczą, pierwszym warunkiem, który zapewniał ochronę przed tą plagą, była krew baranka. Baranek paschalny miał być zabity i na odrzwiach miała być krew baranka paschalnego. Umiłowani, Słowo Boże mówi nam, że na naszą Wielkanoc jako baranek niewinny, nieskalany został ofiarowany Jezus Chrystus. Gdy Bóg powiedział, że gdy ujrzę krew na tprożach, to nie spotka was ten zgubny cios. I kochani, krew Jezusa nas oczyszcza i chroni także przed koronawirusem. Jest to cudowne zabezpieczenie. A więc krew Jezusa, tak jak kiedyś krew baranka chroniła paschalnego, na naszą Wielkanoc został ofiarowany Jezus Chrystus. A więc pierwsza rzecz to krew. Ale tam w tej historii była jeszcze druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Otóż werset 15 mówi tak: przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usunicie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Z Paschą, z barankiem paschalnym, z tym wszystkim wiązało się również usunięcie z domów kwasu. Czym jest kwas? W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi, mówię do uczniów, by strzegli się kwasu faryzeuszy. Uczniowie myśleli, że chodzi o kwas chlebowy, ale Pan Jezus nie o takim kwasie mówił. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. A czym jest obłuda? Obłuda, kochani, to jest podwójne życie. To jest życie w podwójnych standardach. Kiedy z jednej strony ludzie wzywają Boga, ale z drugiej strony żyją bez bojaźni, żyją w grzechu, żyją według swoich pożądliwości, według swoich dążeń, według swoich rzeczy. To jest podwójne życie, kiedy człowiek żyje podwójnym życiem. I kochani, wierzę, że również to jest wezwanie dla nas do Kościoła dzisiaj. Po pierwsze, by zostać w domu. Po drugie, by wzywać krwi baranka, która jest ochroną przed koronawirusem, nie tylko przed koronawirusem, przed wszelką chorobą, ale również przede wszystkim przed tak zwaną drugą śmiercią. Ale Słowo Boże nas wzywa również, by Kościół, byśmy my wszyscy usunęli kwas z naszego życia. To jest obłudę, to znaczy podwójne życie. Niestety muszę powiedzieć ze smutkiem, że dzisiaj ten temat jest dosyć mało popularny w Kościele. Może nie w każdym Kościele, ale kiedy mówimy o ludziom, o ich podwójnym życiu, często ponosimy z tego powodu bardzo przykre konsekwencje. Ja sam poniosłem przykre konsekwencje, bo kiedy mówiłem różnym osobom o ich podwójnym życiu, to zostałem usunięty na przykład z grona znajomych na Facebooku, czy fizycznie. W Kościele dzisiaj trudno jest mówić o podwójnym życiu, bo przecież można pójść do innego zboru, do innej społeczności, gdzie zaakceptują, gdzie przecież jest miłość. Ale kochani, chcę wam jeszcze raz prosić nas wszystkich, nie traktujmy Bożych obietnic i wersetów jak maski antywirusowej. Nie traktujmy krwi Jezusa jako, że będziemy się po prostu wyznawać tylko krew Jezusa. Niektórzy ludzie, którzy nie chcą usunąć ze swojego kwasu, ze swojego życia, czyli obłudy, tego podwójnego życia, można powiedzieć, tapetują Bożym Słowem swoje Facebooki, swoje domy, gdzieś tam wiszą wersety, ale życie podwójne jest. Tu niestety, chciałbym powiedzieć, nie pomoże. Proszę was, bracia i siostry, mówię to do nas wszystkich, niech Kościół Jezusa Chrystusa podczas tej kwarantanny wykorzysta ten czas kwarantanny na uleczenie, na zbliżenie się do Jezusa, na wzywanie krwi baranka do oczyszczenia, ale także na usunięcie wszelkiego kwasu. Krew baranka niewinnego, nieskalanego Jezusa Chrystusa, jeżeli bracia i siostry usuniemy wszelki kwas naszego życia, wszelką obłudę, naprawdę poddamy się Panu, On chroni nas nie tylko przed koronawirusem, nie tylko przed wszelką chorobą, ale tak jak mówi Biblia, przed drugą śmiercią. Ostatnio czytujemy, kiedy jeszcze wolno było, spotykaliśmy się w środę, studiowaliśmy objawienie Jana. Zwycięzca nie dozna, napisane jest 11:2. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Bądźmy zwycięzcami w tym względzie. Chyba najbardziej rzeczą żałosną byłoby uchronić się przed koronawirusem, a doznać szkody od drugiej śmierci, czyli być odłączonym od Boga. Bracia i siostry, niech Bóg nas błogosławi w tym wszystkim. Chcę na koniec, abyśmy pomodlili się, chcę się pomodlić z wami wszystkimi, pobłogosławić was. Bądźmy przed Jego obliczem. Boże cudowny, ja dziękuję Ci za Twoje słowo, które mogliśmy teraz rozważać. Ja wierzę, że to Ty dałeś swojemu Kościołowi odpocznienie, Panie, i że coś mówisz do nas. Panie, my wierzymy, że rzeczywiście Ty jesteś barankiem paschalnym. Ty, Panie Jezu, jesteś barankiem, który został zabity za każdego z nas. Panie, i śmiemy wzywać Twojej świętej krwi, by była dla nas ochroną, Panie. Przed wszelkim nieszczęściem, przed koronawirusem, przed różnymi rzeczami, ale przede wszystkim, Panie, przed śmiercią wieczną. Panie, chcemy usunąć kwas z naszego życia, z naszych domów. Chcemy usunąć podwójne życie, podwójne standardy. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wszystko widzisz. Oczyść nasze życie, Panie. Oczyść swój Kościół, Panie, by był pełen chwały, bez mazy i bez skazy lub czegoś w tym rodzaju. By był jak czysta oblubienica, która jest gotowa i czeka na Twoje przyjście. Panie, ja teraz modlę się o wszystkich, którzy się boją, Panie, aby nabrali odwagi w Tobie, Panie. Aby ten lęk spowodował, Panie, był to lęk ku upamiętaniu. Aby w Tobie znaleźli pokój. Panie, modlę się w tej chwili o wszystkich ludzi chorych, Panie. Aby dzięki Twojej łasce i mocy Twojej doznali posilenia. Panie, deklarujemy przez moc Twojej świętej krwi, że nasze ciała należą do Ciebie i że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Że nawet wszelki wirus, wszelka choroba, która zetknie się z naszym ciałem, z komórkami naszego ciała padnie. My nie zgadzamy się w imieniu Jezusa Chrystusa, aby nasze ciało było też nośnikiem do zarażenia jakiejkolwiek innej osoby. Ale Boże, jesteśmy pokorni przed Tobą, Panie. Daj nam rozum, daj nam łaskę. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię w tych dniach. Niech imię Twoje będzie wywyższone w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Was Bóg wszystkich błogosławi. Amen.